zapraszamy wszystkich na spotkanie z cyklu Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym przewodnikiem po liturgii słowa z najbliższej niedzieli będzie ksiądz profesor Marcin Kowalski, członek papieskiej komisji biblijnej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, i pozdrawiam wszystkich państwa. Będziemy obchodzili Niedzielę Chrztu Pańskiego. To jest bardzo bogaty, jak widzimy, czas Bożego Narodzenia, w którym dziś przeżywamy uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym krótkim czasie kumuluje się wiele, wiele ważnych także wydarzeń z życia Pana. Ta niedziela, którą na horyzoncie już mamy, to niedziela, która upamiętnia wydarzenie Chrztu Pańskiego. I ta niedziela właściwie kończy okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku po tej niedzieli rozpoczynamy już okres zwykły, który będzie trwał kilka tygodni. Mądrość Kościoła sugeruje nam, że w ten okres zwykły wchodzimy, przypominając sobie doświadczenie chrztu, chrztu Pana, ale równocześnie naszego chrztu jako chrześcijanina, aby być świadomym swojej wiary, aby także świadomie kroczyć za tym, który wszedł w nasz ludzki świat. Wracamy do wydarzenia, które włączyło nas w jego życie, czyli właśnie wydarzenie Chrztu Świętego. W kolekcie Niedzieli Chrztu Pańskiego czytamy, że modlimy się, aby jako przybrane dzieci Boże, odrodzone z wody i Ducha Świętego, abyśmy zawsze potrafili żyć Jego miłością. Przybrane dzieci Boże, które otrzymały nowe życie z wody i Ducha, mają zawsze żyć Jego miłością. W tę Niedzielę Chrztu Pańskiego wprowadzać nas będzie piękne czytanie z Księgi proroka Izajasza. 42 rozdział, to jest pierwsza pieśń Sługi Pańskiego. Będziemy czytali 10 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie mowa jest o chrzcie pogan Korneliusza. No i wreszcie chrzest Jezusa według Ewangelii świętego Mateusza. Skupimy się przede wszystkim na znaczeniu chrztu Jezusa i naszego chrztu, bo te dwa wydarzenia łączą się ze sobą w tej niedzieli i w tej celebracji liturgicznej i w tej Ewangelii. Pierwsze i drugie czytanie potraktujemy jako wprowadzenie do Ewangelii, wprowadzenie do tajemnicy chrztu Pana i chrztu chrześcijanina.
Przyzywajmy zatem Ducha Świętego i prośmy, aby On nas prowadził, umacniał, oświecał i napełniał.
Sacrum sanctum nodibus.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął, on przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
Słyszymy dzisiaj w liturgii fragment księgi Izajasza, a konkretnie fragment Deutero Izajasza, czyli druga część księgi Izajasza, która powstaje już podczas wygnania babilońskiego. Przed nami jedna spośród czterech pieśni sługi Jahwe. Czym są pieśni sługi Jahwe? Przedstawiają tajemniczą postać, postać sprawiedliwego, który ponosi karę za grzechy swojego ludu i przez cierpienie gładzi grzechy innych. Ten cykl pieśni sługi Jahwe opowiada rodzaj dramatu z punktem kulminacyjnym w postaci śmierci i uwielbienia sługi. My jesteśmy dzisiaj słuchaczami pierwszej pieśni z rozdziału 42, w której sługa opowiada o swojej misji i o swoim powołaniu. W drugiej pieśni będzie mówił o swoich trudnościach, dalej o swojej gorliwości, trzecia pieśń i cierpieniach, nadziei pokładanej w Panu, wreszcie czwarta pieśń to śmierć i wywyższenie sługi. A więc słuchamy dzisiaj pierwszej pieśni sługi Jahwe i możemy zastanawiać się, dlaczego ten tekst, który zazwyczaj kojarzy się właśnie z pasją, męką także, pojawia nam się w opisie chrztu pańskiego. Właściwie w liturgii chrztu pańskiego. Z dwóch powodów przynajmniej, wrócimy jeszcze do tego pytania na końcu, kiedy przeczytamy sobie całość naszego tekstu. Dwa powody przynajmniej mogły zdecydować o tym, że właśnie w liturgię chrztu pańskiego wkomponowano ten piękny tekst. Mowa jest w nim o szczególnej bliskości Boga wobec swojego sługi, który zostaje powołany, ujęty za rękę. To jest ktoś absolutnie bliski Ojcu, bliski Bogu, podobnie jak bliskim będzie Syn, o którym będzie mowa w Ewangelii w scenie chrztu nad Jordanem. Po drugie, mamy także Ducha, którego sługa otrzymuje, podobnie jak na Chrystusa wstępuje Duch. Tyle jeśli chodzi o wprowadzenie w nasze czytanie, natomiast teraz przyjrzyjmy się samemu temu tekstowi, który zapowiada tę niezwykłą postać, w której tradycja chrześcijańska odczyta rysy Jezusa. Sługa, o którym mówi pierwsza pieśń sługi Jahwe, to nie byle kto, to mój sługa, jak nazywa się go w tekście hebrajskim Avdi. I tytuł ten będzie wracał nam w pieśniach kilka razy, sześć razy, oznaczając absolutną zależność, bliskość i poddanie tej postaci woli Bożej. W Biblii sługa, wbrew temu, co możemy myśleć odruchowo nawet, kiedy słyszymy taki tytuł, to jest tytuł honorowy. On w niczym nie ujmuje tej postaci i absolutnie jej nie poniża. Tytuł sługi nadaje się w Biblii tylko wielkim postaciom, jak patriarchom, w 26 rozdziale Księgi Rodzaju, Mojżeszowi, Jozuemu, Dawidowi czy prorokom. Dodatkowo ten zaimek mój podkreśla ogromny ładunek uczuciowy, który łączy Boga z jego sługą. Pan uformował go ze szczególną miłością, powołał go od łona matki, wezwał do specjalnej misji i podtrzymuje go w tej misji, znajdując w tej postaci swoje absolutne upodobanie. Sługa nazwany jest także wybranym, w którym mam upodobanie. Wybrany, czyli hebrajskie bachir, to także jest piękny i teologicznie mocny tytuł. To jest określenie, które przynależy do tytulatury dynastii Dawidowej. W pierwszej księdze Samuela czy w psalmach możemy je wyczytać odniesione właśnie do Dawidytów, do rodu królewskiego. A więc sługa, o którym mowa tutaj, jak widać, to potomek królewskiego rodu. Niektórzy widzą w nim wręcz taką designację królewską. O nim mówi się, czy Bóg mówi o nim, że złożył na nim swojego ducha, a sługa przyniesie prawo narodom. Duch, który pojawia się w tej sytuacji, pojawia się jako tak zwany donum superadditum, czyli dar, który otrzymuje postać sługi po to, aby mógł wypełnić swoją misję. Co jest tą misją? Przyniesienie prawa narodom. Tora, która ma trafić do narodów, a właściwie Boże sądy, miszpat, które mają być propagowane wśród narodów pogańskich, to nic innego jak zbawcza wola Boga, który chce włączyć w swoją miłość, swój plan zbawienia nie tylko Izraela, ale także, jak słyszymy, pogan. Praktykowanie prawa według proroków Michała, to jest istota religii, a więc sługa jest tutaj ukazany jako ktoś, kto zwraca serca wszystkich ku Bogu, ku Stwórcy, jako ktoś, kto daje prawo także i ogłasza je. To jest funkcja królewska, ale to jest także w Starym Testamencie funkcja związana z Wielkim Mojżeszem. Więc widzimy, że ta postać już w tym opisie skupia w sobie największe cechy, najwspanialsze cechy, właściwie największych postaci Starego Testamentu. Jest jak patriarchowie, jest postacią królewską, jest podobna do Wielkiego Mojżesza. Dalej w opisie sługi słyszymy, że nie będzie on wołał ani podnosił swojego głosu, więc to będzie postać pokorna. Pokorna, przeciwieństwo krzykliwych, fałszywych proroków, przywódców religijnych czasów Izajasza. On nie złamie trzciny nadłamanej, ani nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Więc pieśń podkreśla tu łagodność sługi w trosce o najsłabszych. Hieronim symbolicznie interpretował ten obraz. Trzcina według niego to symbol Izraela, zaś knotek to symbol pogan. A więc sługa zatroszczy się i o Izraela, i o pogan, wszystkich przygarniając do siebie i prowadząc do Pana. Tora, którą ma głosić, ta wola zbawienia, zbawcze Boże Słowo, ma dotrzeć do najdalszych krańców ziemi, które symbolizują tutaj wyspy. Starożytni Hebrajczycy wyobrażali sobie koniec świata, który znali gdzieś w okolicach Hiszpanii, przy tych słupach Herkulesa, jak nazywano w starożytności te skały. Przy wyspach, które tam się rozciągały, sytuowali już koniec znanego im uniwersum. Więc słowo sługi ma dotrzeć aż tam, jego pouczenia czy jego słowa oczekują najdalsze krańce świata. Niezwykła jest to postać, ponieważ po tych czterech pierwszych wersach opisujących jego powołanie, szczególną relację z Bogiem, wielkość, zbawcze słowo, które niesie nie tylko do Izraela, ale także do pogan, mówi się właśnie, że będzie on przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. Więc w Starym Testamencie nie mamy wiele takich tekstów, to są zasadniczo teksty prorockie i to związane z późnym okresem wygnania babilońskiego, które przedstawiają Izraela jako światłość dla narodów i przedstawiają także proroków, którzy głoszą takie słowo uniwersalne dla narodów. Dobra nowina w Starym Testamencie wciąż kierowana jest jednak w pierwszym rzędzie do Izraela. Tutaj w pierwszej pieśni sługi Jahwe mamy niezwykłe otwarcie, które sugeruje, że ta postać przekracza granice Izraela. Jej misja jest większa niż tylko misja do narodu wybranego. Przymierze dla ludzkości. On ma odnowić to przymierze izraelskie także, ale zawrzeć je z całą ludzkością. Ma być światłem dla goim, czyli narodów. A nawet jak mówi się dalej, otworzyć oczy niewidomym, wypuścić zamknięcia jeńców, z więzienia tych, którzy mieszkają w ciemności. Jak słyszeliśmy, Ten tytuł sługi łączy się w Starym Testamencie z największymi, z tradycjami o patriarchach, o Mojżeszu, Jozuem, Dawidzie, z kapłanami, prorokami, wreszcie z Mesjaszem. Był odnoszony do Zorobabela, odnoszono ten tytuł także kolektywnie do narodu izraelskiego, chociaż u Izajasza ten naród jest opisany także bardzo negatywnie, więc nie wypełnia roli sługi Jahwe. To jest jakaś wielka postać indywidualna, jednostka, tak przynajmniej tłumaczy się te pieśni sługi Jahwe. Wielka postać, która skupia w sobie na najlepsze i największe tradycje Izraela biblijnego od Abrahama przez Mojżesza, Jeremiasza aż po Hioba. Więc nic w tym dziwnego, że identyfikowano ją także z największymi, z Ozjaszem, z królem Sedecjaszem, z Cyrusem niektórzy, z Deuteroizajaszem, z Jeremiaszem, z Zorobabelem. No wreszcie tradycja żydowska identyfikowała także tę postać z Mesjaszem. Tym, co sprawia, że postać sługi po prostu nie mieści się nam w także ramach Starego Testamentu, jest to, że nosi on rys nieznany dotychczas biblijnej literaturze, a mianowicie jego cierpienie przynosi zbawienie. Nigdzie w Starym Testamencie nie ma mowy o tym, że cierpienie człowieka może być ofiarą przebłagalną za grzechy całej ludzkości. Unika się takich stwierdzeń, począwszy od historii Abrahama, który nie może jednak ofiarować swojego syna. Bóg nie przyjmuje ofiar z ludzi. Tymczasem ten człowiek, ta wyjątkowa postać jest taką żyjącą ofiarą, asham, ofiarą ekspiacji, przebłagania, ofiarą pokoju, ofiarą, która wprowadza pokój między ludzkością a Bogiem. Więc nic dziwnego, że brakuje dla niej odpowiedników w Starym Testamencie. Ona jest zbyt wielka, żeby można było odnieść postać sługi Jahwe, cierpiącego sługi, do jakiejkolwiek nawet największej postaci ludzkiej Starego Testamentu. No i właśnie dlatego Jezus odnosi tę postać do siebie i Stary i Nowy Testament tak szybko odnajdzie wypełnienie pieśni sługi Jahwe właśnie w życiu Jezusa. Śmierć Jezusa przypomina śmierć sługi. Obaj będą znosili te same obelgi i oplucie, cechuje ich ta sama łagodność i pokora w znoszeniu śmierci. Obaj są światłością dla pogan, no i wreszcie On, Chrystus, jako jedyny wypełnia pieśń sługi Jahwe o tyle, że swoim cierpieniem gładzi grzechy świata. Więc nic dziwnego, że w Nim właśnie mamy wypełnienie proroctwa o słudze. A teraz wracając do naszego pierwszego pytania, które sobie zadaliśmy na początku. Dlaczego tę pieśń włącza się w liturgię chrztu pańskiego? W jakim sensie ona właśnie mówi czy zapowiada chrzest Jezusowy? Otóż tak jak sługa w pierwszej pieśni w 42 rozdziale Izajasza zostaje tu wyraźnie powołany. Powołany miłością Bożą, nieskończoną. Podkreśla się jego niezwykłą relację z Bogiem, która będzie siłą jego misji. Tak w ten sam sposób przedstawiać się będzie Jezusa nad Jordanem. To będzie moment jego namaszczenia, moment posłania, dokładnie tak jak w pierwszej pieśni sługi Jahwe. Tą siłą posyłającą i namaszczającą Syna Bożego, podobnie jak w pieśni sługi Jahwe, będzie właśnie miłość Boża i szczególna relacja z Nim. Będzie także Duch, który jest namaszczeniem dla Jego misji. Wszystkie elementy sprawiają, że w powołaniu sługi Jahwe odnajdujemy paralele do chrztu Jezusa i odnajdziemy także paralele do chrztu chrześcijanina. Ta nieskończona miłość, która się tu objawia i Duch, którego także my na wzór Jezusa będziemy otrzymywali. Sługa staje się przymierzem dla narodów, światłością dla niewidomych, wolnością dla jeńców. To wszystko będą także obrazy, które chętnie i często będą kojarzone z chrztem chrześcijanina. Światłość, odzyskanie wzroku, czy nowy wzrok duchowy, wzrok wiary, wolność od grzechu. W to wszystko wprowadza nas Chrystus, nowy sługa, czy sługa, prawdziwy sługa Boga, który dodatkowo jeszcze wyprowadza nas na wolność, daje nam relację niezwykłą dzieci Bożych. On jest prawdziwym Synem Bożym, nad Jordanem zostaje to ogłoszone i wprowadza w tę niezwykłą bliskość także przez chrzest nas. Więc to są doskonałe motywy i powody, dla których to właśnie czytanie, pierwsza pieśń sługi Jahwe, pojawia nam się w paraleli do Ewangelii, do chrztu Jezusa. I wrócimy jeszcze do tych dwóch motywów, miłości Bożej i Ducha, właśnie przy okazji analizy Ewangelii Mateuszowej.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z nim.
Czytaniu słyszymy także o chrzcie, już wyraźnie także o chrzcie Janowym i no, nie opisuje się tego, ale jesteśmy także w Dziejach Apostolskich świadkami chrztu Korneliusza, chrztu pogan. Czytamy Dzieje Apostolskie, dzieje, które są opowieścią o młodym kościele, tę piękną drugą księgę autorstwa świętego Łukasza, która opisuje rozwój i wzrost młodego kościoła chrześcijańskiego. On się rodzi ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, z zanurzenia w tej śmierci i zmartwychwstanie i zesłania ducha. To wszystko są elementy, które także naprowadzają nas na teologię chrzcielną. Pierwszych 12 rozdziałów Dziejów Apostolskich jest poświęcone historii kościoła w Jerozolimie i misji Piotra. Dobra nowina stopniowo przekracza tutaj granice Izraela. Od rozdziału 13 Paweł przejmuje jakby pałeczkę i Łukasz skupiać się będzie na nim. My czytamy rozdział 10 Dziejów Apostolskich, który opisuje moment, w którym Ewangelia dociera do pogan, do rzymskiego żołnierza Korneliusza. Słyszymy w trakcie modlitwy, Korneliusz widzi najpierw anioła pańskiego, który każe mu sprowadzić do domu Piotra. Później w innym miejscu widzimy Piotra, który także otrzymuje nakaz, aby udać się do domu Korneliusza. Wreszcie dochodzi do spotkania i to właśnie spotkanie opisuje dzisiejsze nasze czytanie. Piotr pojawia się w domu poganina, żołnierza. Wygłasza w nim katechezę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wstępuje duch. Udziela się chrztu poganom. Właśnie kawałek tej katechezy, początek tej katechezy słyszymy dzisiaj w ramach drugiego czytania. No i znowu mamy tutaj ważny punkt, łącznik z dzisiejszą Ewangelią, a konkretnie chrzest Jana, chrzest Janowy. O nim słyszeli oczywiście ci bojący się Boga poganie zgromadzeni w domu Korneliusza. Piotr odnosi się do tego chrztu Janowego. Słyszeli także o tym, co działo się w Judei i Galilei po tym właśnie chrztu Jezusa w Jordanii, który po tym rozpoczyna swoją misję, przechodzi, dobrze czyniąc, uzdrawiając, przechodzi, okazując moc Bożą. Korneliusz, którego spotyka Piotr w jego domu, to rzymski żołnierz należący do tak zwanych bojących się Boga. To jest człowiek, który odnalazł prawdę w religii żydowskiej i przylgnął do Boga Izraela. W pierwszym wieku opisuje się liczne przypadki pogan, którzy nawracali się na judaizm albo stawali się jego sympatykami, jak on właśnie. I to z nich także często rekrutować się będą pierwsi chrześcijanie. To są ci pobożni poganie, którzy gromadzą się przy synagogach, to o nich kierują często swoje kroki Piotr i Paweł. Jak sugerują niektórzy, ci poganie znaleźli się w synagodze w związku z tym, że w religii pogańskiej nie odnaleźli tego, co mają w religii żydowskiej, a później w chrześcijaństwie, czy tej bliskiej relacji z Bogiem, no i ważnego kodeksu postępowania moralnego. To jest to, czym różni się judeochrześcijańska religia. Korneliusza niektórzy upatrują w nim także nie tylko członka z wspólnoty chrześcijańskiej już niedługo, ale także jej patrona, który będzie jej strzegł w czasie plagi głodu. Od tego zaczyna się, od głodu Piotra właściwie zaczyna się ten cały 10 rozdział. Niektórzy łączą to z głodem, który spadł wówczas na Palestynę, i w trakcie którego ci rzymscy żołnierze, poganie, będą także ratowali pierwsze wspólnoty jako ich patroni. Znacznie ważniejsze od tych historycznych może szczegółów i faktów jest to, że w tym 10 rozdziale mamy do czynienia po prostu z pięćdziesiątnicą pogan. Tak jak Żydzi przeżyli już swoją pięćdziesiątnicę w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich, konkretnie w drugim rozdziale, tak poganie przeżywają ją tutaj, w domu Korneliusza w 10 rozdziale. Wstępuje duch, za chwilę będzie się im udzielało chrztu. W trakcie katechezy Piotra, której fragment słyszymy dzisiaj pod koniec rozdziału 10, na domowników Korneliusza stąpi Duch Święty, a oni bez obrzezania staną się członkami nowego ludu Bożego, członkami Kościoła, więc nie pozostaje nic innego Piotrowi, jak tylko i wyłącznie udzielić im chrztu, czyli włączyć ich w ten nowy lud Boży. Oni już otrzymali pełnię ducha, ale przez chrzest otrzymają jej pełnię. Otrzymali jakby pierwsze dary ducha, ale w chrzcie zostanie im dana ta pełnia i zostaną włączeni w to nowe życie i w ciało Chrystusa, jakim jest Kościół. To jest wielki moment także w życiu tego Kościoła, ponieważ tutaj właśnie apostołowie odkrywają, że no, aby uczestniczyć w tej pełni życia Bożego nie trzeba być obrzezanym, nie trzeba także być Żydem, nie trzeba zachowywać w 100% prawa żydowskiego. Jest coś więcej, co włącza nas w to życie. To jest głoszenie słowa, duch, a ostatecznie chrzest właśnie. Chrzest, bo tego daru udzieli się tutaj poganom w domu Korneliusza. Chrzest wystarczy, żebyśmy stali się uczestnikami Bożej rodziny. Chrzest wystarczy, żebyśmy stali się dziedzicami obietnic Izraela, żebyśmy włączyli się w tę historię zbawienia, którą Bóg zaczął pisać od patriarchów przez Mojżesza i proroków. Poganie stają się już pełnoprawnymi członkami tego nowego ludu Bożego dzięki wydarzeniu chrztu. To jest ogromny temat, nie do przecenienia i w Dziejach Apostolskich, i w listach świętego Pawła, do którego będą odwoływali się także apostołowie. I to jest początek także no, naszej historii w Kościele. Historia Korneliusza, musimy sobie to uświadomić, i chrzest ich pogan właśnie jest naszym chrztem, jest zapowiedzią także naszego chrztu, jest zapowiedzią tej nowości życia, w którą także każdy z nas zostanie włączony, tego zesłania ducha, słowa, które nam także się ogłosi, jest zapowiedzią wszystkich tych darów, które także my będziemy otrzymywali przez chrzest, a o których więcej już konkretnie powie nam Ewangelia Mateuszowa.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Docieramy do Ewangelii, która jest sercem tej opowieści Niedzieli Chrztu Pańskiego. Jest także najważniejszym wydarzeniem ku któremu prowadziło nas pierwsze czytanie, zapowiedź sługi Jahwe, i drugie czytanie, czyli wspomnienie chrztu Janowego. Czytamy Ewangelię Mateuszową, a więc według tradycji najstarszą. Badania współczesne, krytyczne, biblijne sugerują, że Marek mógłby być pierwszy, ale tradycja wczesnochrześcijańska od zawsze czytała Ewangelię Mateusza jako tę pierwszą i najstarszą. Bardziej, że mamy wzmianki o tym, że istniała także w wersji aramejskiej. A więc to będzie według tradycji także pierwsza wzmianka najstarsza o chrzcie Jezusa, który jest początkiem jego publicznej działalności. W Ewangelii Mateusza chrzest pojawia się po dwóch pierwszych rozdziałach opisujących narodziny, dzieciństwo Jezusa, bezpośrednio po fragmencie o Janie Chrzcicielu, który występuje nad Jordanem i zapowiada nadchodzącego Mesjasza, mocniejszego od niego. Mateusz opisuje go dosyć szczegółowo, Jana Chrzciciela i jego przepowiadania. Słyszymy opis chrztu. Mateusz ze wszystkich ewangelistów podaje tutaj dużo szczegółów. Padną tu też pierwsze słowa w Ewangelii Mateusza, które Jezus wypowiada na kartach tej Ewangelii. To będzie dialog pomiędzy Jezusem a Janem Chrzcicielem, w którym Jan jest bezradny. Nie chce udzielić chrztu właściwie Chrzciciel Jezusowi, ponieważ stoi przed nim ktoś, kogo uznaje za bezgrzesznego i za większego od siebie. A jednak Jezus przyjmuje chrzest od Jana. Dlaczego? To jest bardzo ciekawe pytanie, na które także będziemy musieli odpowiedzieć, bo to właśnie ukrywa w sobie pytanie i odpowiedź na nie ukrywa w sobie sens chrztu Jezusa i także naszego chrztu, chrztu chrześcijanina. Więc zacznijmy od tego, że rzecz dzieje się, wszystko dzieje się nad Jordanem i nie jest to miejsce przypadkowe, bo jest to brama do ziemi obiecanej. Przekraczali ją już patriarchowie, Jakub na przykład. Na brzegu Jordanu, spoglądając na ziemię obiecaną, ze stepów Moabu stanął sam Mojżesz. Księga Powtórzonego Prawa opisuje go wciąż stojącego nad Jordanem, zapatrzonego w tę ziemię, w dal, do której ma wprowadzić Izraela i do której nigdy nie wprowadzi Izraela. Wielki Mojżesz doszedł tylko tutaj, do ziemi Bożych obietnic nie wszedł. Wiemy z dalszej narracji ksiąg historycznych, że do tej ziemi obiecanej wprowadzi Izraela Jozue. Ale jest bardzo wymownym fakt, że Pięcioksiąg kończy się właśnie tutaj. Na granicy ziemi obiecanej kończy się obrazem Izraela stojącego wciąż przed ziemią obiecaną. I właśnie tutaj, w tym samym miejscu po ponad 1000 lat pojawi się Chrystus. Nie jest to przypadek. Do tego miejsca, do ziemi obiecanej, do jej granicy właściwie i tylko tu mogło doprowadzić Izraelitów prawo i ich wielki duchowy przewodnik Mojżesz. Cały Stary Testament, list do Hebrajczyków będzie mówił o tym, że do prawdziwej ziemi odpoczynku wprowadza nas tylko On, nowy sługa pański czy sługa Pana, który wypełnia w sobie wszystkie obietnice, łącznie z tą, że wprowadza nas do ziemi Bożych obietnic. Mimo tego pięknego, symbolicznego usytuowania, chrzest Jezusa w Jordanie to wydarzenie, które w świadomości, percepcji pierwszych chrześcijan budziło bardzo wiele wątpliwości, budziło bardzo wiele także znaków zapytania. No bo jak zrozumieć to wydarzenie, odnotowane zresztą przez wszystkich, bez wyjątku ewangelistów, łącznie z Janem, który nie opowiada go tak jak inni, ale wspomina także to wydarzenie nad Jordanem, chrzest Jana i pojawienie się tam Jezusa. Żaden z nich nie pominął tego faktu, chociaż mieli dobre powody, szczerze powiedziawszy, żeby to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że chrzest w Jordanie to jest wydarzenie niezwykle kłopotliwe. Jak to możliwe, że Mesjasz poddaje się swojemu krewnemu, jakby był od niego zależny? Dlaczego Jezus wstępuje w te wody, skoro ryt wyraźnie podkreśla to wszystkich trzech synoptyków, ma służyć grzesznikom? Ryt związany jest z odpuszczeniem grzechów. Jakie grzechy ma Jezus, który wchodzi w ten nurt rzeki? A więc jakie znaczenie właściwie ma ten Jezusowy chrzest? Z powodu, szczerze powiedziawszy, problematyczności tego wydarzenia, biblistyka ma takie kryterium of embarrassment, jak się to nazywa w badaniach historycznych, czyli kryterium zakłopotania. Stwierdza się i na podstawie kilku innych także kryteriów, że to wydarzenie jest absolutnie historyczne. Jeśli możemy być czegoś w 100% pewni, że się wydarzyło, to właśnie tego, że Jezus został ochrzczony w Jordanie, bo tego nie wymyśliłby nikt. tak bardzo kłopotliwe jest to, co stało się tam. Ale idźmy dalej. Co oznacza ten chrzest, któremu poddaje się Jezus? Czyli co oznacza chrzest Janowy? Może najpierw zacznijmy od tego pytania i odpowiedzi na nie. Chrzest Janowy. Otóż nie będę tu rozwijał całego rysu historycznego, także ciekawego, ale odsyłam do innych może opracowań. Chrzest Janowy przypomina pod pewnymi względami obrzędy, które znamy także z pierwszego wieku, charakterystyczne dla judaizmu okresu drugiej świątyni. Więc istniały w Palestynie w pierwszym wieku, w czasach Jana właśnie i Jezusa, tak zwane grupy chrzcielne. Na przykład Esenczycy, którzy bardzo często i chętnie korzystają w swoich rytach z obmycia, oczyszczenia na terenie samej Palestyny, ale także w Qumran odkryliśmy mnóstwo tak zwanych mykw, które służyły, czyli basenów do rytualnych oczyszczeń. Więc ten ryt Janowy, to co robi Jan, bardzo według niektórych przypomina ryty oczyszczeń charakterystyczne dla bardzo wielu grup religijnych żydowskich. Po drugie, Janowy ryt i ten chrzest Janowy według innych przypomina także to, co znają rabini i praktykują rabini jako tak zwane obmycie prozelickie. Otóż w tekstach rabinackich mamy do czynienia z takim obmyciem, które towarzyszyło ludziom nawracającym się na judaizm. Według tradycji talmudycznych towarzyszyło im właśnie obmycie w wodzie, przy którym mieli asystować świadkowie pouczający ich o nowych zobowiązaniach. A więc to byłby taki rodzaj chrztu właściwie rabinackiego. No i wreszcie w Starym Testamencie mamy także piękną paralelę dla czynności Jana, czyli te prawa rytualne towarzyszące księdze kapłańskie, na przykład opisywane często obmycia, obrazy związane z oczyszczeniem. Pojawiają się nie tylko w tekstach prawnych Starego Testamentu, w Księdze Kapłańskiej, w tekstach kultycznych, ale także w psalmach u proroków jako metafory nawrócenia i odnowy, której towarzyszy duch. No, na przykład Joel czy też Ezechiel w 36 rozdziale zapowiada takie obmycie, pokropienie wodą, uczynienie Izraela czystym i nowy dar ducha. I szczerze powiedziawszy, żeby uciąć spekulacje i nie wchodzić za bardzo w te szczegóły pierwszego wieku, jakkolwiek interesujące, właśnie do tych starotestamentowych obrzędów może nawiązywać Jan. Do obmycia, które w Starym Testamencie oznaczało oczyszczenie, towarzyszyło wyznaniu grzechów, ale było także związane z oczekiwaniem na przyjście, no powiedzmy już, Mesjasza otwarcie, na odnowę czasów ostatecznych. Prorocy zapowiadali takie właśnie obmycie i takie wylanie ducha nad Izraelem w czasach ostatecznych, czyli w czasach Mesjasza. To obmycie i wylanie duchem, wyznanie grzechów przywołuje i przyzywa tego momentu, przygotowuje właściwie Jan swoim chrztem. Więc chrzest Janowy to nie jest chrzest, którym odpuszcza się grzechy, żeby to było jasne. To jest chrzest, który zapowiada odpuszczenie grzechów, zapowiada przyjście Mesjasza. Obrzęd, przy którym posługuje chrzciciel, to jest przygotowanie do tego, co nastąpi później, czyli do misji Jezusa. Więc co prawda wyznaje się tu winy, I mamy do czynienia z symbolicznym takim aktem obmycia z nich, ale prawdziwe odpuszczenie czy oczyszczenie z grzechów przyjdzie w przyszłości, dopiero wtedy, kiedy udzieli go Mesjasz także razem ze swoim darem ducha. Więc po co Jezus wstępuje w wody Jordanu, jeśli to jest właściwie ryt przygotowujący Jego przyjście, jeśli to jest ryt także, który no nie odpuszcza się grzechów, ale właściwie zapowiada ich odpuszczenie w Nim. I tu także króciutko może wprowadźmy tylko w ten temat, czy odpowiedzmy na to pytanie, bo ono jest rzeczywiście ważne. Jezus na pewno nad Jordanem rozpoczyna swoją misję. Na pewno przychodzi tam, zgadzając się z przesłaniem Jana. Następuje koniec czasów. Ludzie, Izrael potrzebują nawrócenia. Jezus, niektórzy mówią, czy zadają pytanie, czy on przychodzi tam wyznać swoje grzechy? Absolutnie nie. Nie, cały Nowy Testament stwierdza wyraźnie, on nie ma winy, którą mógłby wyznać w Jordanie. A więc czy on może przychodzi tam solidaryzować się z tym grzesznym Izraelem i ludzkością? Może on reprezentuje nawracającego się Izraela? Jak twierdzą niektórzy, może reprezentuje tutaj także całą ludzkość, która chce znaleźć się w tym Bożym planie zbawienia. To już jest lepsza interpretacja. W starożytności, w Starym Testamencie znamy także publiczne liturgie w czasach powygnaniowych, w których wyznaje się winy. Niektórzy, jak Ezdrasz czy Daniel, wyznają winy, chociaż sami nie popełnili tych grzechów, do których się tu, które wyznają. W solidarności ze swoim ludem Ezdrasz i Daniel uznają się częścią narodu grzeszników i błagają Boga o przebaczenie. Czy w solidarności z całą ludzkością i z Izraelem Jezus staje się częścią tego ludu, wyznaje grzechy i przyjmuje chrzest Janowy? No to już jest lepsza interpretacja, ale szczerze powiedziawszy, to jeszcze nie jest to, co objawia się nad Jordanem. Innymi słowy, po co przychodzi tam Jezus? I to jest najlepsza odpowiedź, wydaje mi się, jakiej można udzielić. Jezus przychodzi tam po to, żeby się objawić, żeby objawić swoją tożsamość, żeby rozpocząć swoją misję. Przychodzi świadomy tego, kim jest, bo niektórzy twierdzą, że on tam odkrył swoją tożsamość, albo że ojciec mu powiedział, że jest jego synem. Nie, nic podobnego. Jezus przychodzi tam jako Syn Boży, świadom swojego szczególnego synostwa, daru bliskości z Bogiem i zrobi z tego dar dla nas. W trzech punkcikach można uzasadnić to, co Jezus tam, z czym on się tam pojawia nad Jordanem i w co nas wprowadzi. Po pierwsze, Jezus przyjmuje od Jana chrzest i nigdzie nie wyznaje swoich grzechów. On jest nie tylko bezgrzeszny, on tam także nie przychodzi się solidaryzować z ludzkością, ponieważ ewangeliści go przedstawiają oddzielnie, niezwiązanego z tymi, którzy przyjmują chrzest Janowy. Marek i Mateusz opisują go z daleka od tłumu, przybywającego z Galilei. Po drugie, on przychodzi właśnie pewny nie tylko swojej bezgrzeszności, ale także wyjątkowej relacji z Ojcem. Usłyszy od Niego, że jest Jego ukochanym, jedynym Synem. Przychodzi wypełnić całą sprawiedliwość w Ewangelii Mateuszowej, czyli jest już w pełni zjednoczony także, bo Jezus mówi to Janowi: ustąp, ochrzcij mnie, bo musimy, godzi się, żebyśmy wypełnili całą sprawiedliwość. On już nad Jordanem jest świadom tej woli Bożej i jest z nią tak zintegrowany, że chce ją tam właśnie wypełnić. Poza tym on nie słyszy: ty jesteś moim synem umiłowanym. Mateusz jest jedynym, który mówi o tym, że Jezus, że właściwie to inni słyszą: to jest mój syn umiłowany. Ten Jezus, to jest mój syn. Patrzcie na niego. Objawia się tam umiłowany syn. Jezus nie potrzebuje, Jezus to wie. Jezus przychodzi tam jako umiłowany syn. No i wreszcie jest także świadom swojej misji, która oznacza na wypełnieniu całej Bożej sprawiedliwości, a więc na tym właśnie, że wypełni się zbawczą wolę Boga. Nad Jordanem, nad Jezusem otwiera się niebo, nad Jordanem, nad Jezusem wypowiada, Ojciec wypowiada te objawiające czy manifestujące wszystkim dookoła słowa o Jego szczególnej relacji i godności. Nad Jordanem wreszcie pojawia się Duch, który, no jak się powszechnie sugeruje, namaszcza Jezusa do przyszłej misji. Oczywiście to jest namaszczenie, ale to jest za mało. Jezus to jest umiłowany Syn Boży. Duch spoczywając na Nim potwierdza tę Jego relację i zjednoczenie z Bogiem. On jest pełen Ducha także i ten Duch będzie towarzyszył dziełom Jezusa i całej Jego misji. A wstępując na Jezusa w Jordanie jest symbolem miłości. Duch może symbolizować bardzo wiele. Oczywiście w tej scenie może to być odniesienie także do Księgi Rodzaju, do końca potopu, do nowego czasu, który Bóg rozpoczyna razem z przyjściem swojego Syna. Ale w Księdze Pieśni nad Pieśniami mamy także obraz, w którym właśnie porównuje się oczy oblubienicy do gołębicy. Więc Duch objawia tutaj takie zapatrzenie Ojca w Syna, pełne miłości spojrzenie Ojca na Syna. A chrzest Jezusa jest niczym innym jak objawieniem także tego, co będzie z nami się działo w tym pięknym, wielkim sakramencie chrztu. Przygotowuje, czy właściwie zapowiada nasz chrzest w trzech elementach i to jest bardzo ważne. Po pierwsze, przez dar Ducha. Tak jak Duch zstąpił na Jezusa w Jordanie, tak jak właściwie pojawił się przy Nim, objawiając Jego godność, tak wstępuje On na chrześcijanina w chrzcie. Wypełniają się zapowiedzi proroków, wypełnia się nowe przymierze. Stajemy się częścią tego nowego przymierza. Duch będzie, tak jak wstępuje i zostaje nad Jezusem, mieszkał w nas. To jest absolutna nowość, która pojawia się w życiu chrześcijanina. Tego nie ma w judaizmie, tego nie ma w żadnej innej religii. Stajemy się mieszkaniem i świątynią Ducha Świętego od tej pory, jak Jezus, także prowadzeni przez Niego. Po drugie, tak jak Jezus jest Synem Bożym, objawia się nad Jordanem Jego godność, tak w chrzcie Bóg... No, nie tylko objawi naszą godność, On nas uczyni, czyni nas swoimi dziećmi. To jest rzeczywiście różnica pomiędzy chrztem Jezusa a naszym chrztem. Jezus jest Synem Bożym. Nie trzeba Go takim czynić w tym doświadczeniu nad Jordanem. Tam się po prostu Go ogłasza, objawia Synem Bożym. Nas Duch czyni i chrzest czyni częścią Bożej rodziny. Wprowadza w tą, ale tą samą, niezwykle piękną, bliską wspólnotę z Ojcem, Synem. Duch jest więzią miłości tej właśnie wspólnoty. Więc otrzymujemy tam godność dzieci Bożych, relację tak bliską, jak będzie, jak ma Syn. O tym wszystkim mówi Paweł w liście do Rzymian, stwierdzając, że jesteśmy przybranymi dziećmi Boga, ukochanymi, bliskimi Mu tak jak Syn. I Duch będzie robił wszystko, żeby nas upodobnić do tego Syna przez doświadczenie ostatecznie zmartwychwstania, żeby On był pierworodnym spośród wielu braci i sióstr. No i wreszcie trzeci dar, jaki otrzymujemy we chrzcie, także to jest dar otwartego nieba. Tak jak Jezus widzi otwarte niebo, tak dla chrześcijanina otwiera się ono. Cała chwała Boga, przyszłe życie, wszystko to, co będzie dziedzictwem Jezusa, staje się naszym dziedzictwem. Jak mówi Paweł, jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami z Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, żeby mieć udział także w Jego chwale. A więc dar Ducha, godność dzieci Bożych i dar otwartego nieba. To jest potężna motywacja dla nowego życia chrześcijanina, w którym, jak pisze Paweł, umieramy dla grzechu. To jest siła do tego, żeby grzech nas także przestał pociągać. Ta szczególna wspólnota, Duch, dzieciństwo Boże i otwarte niebo, to to, co łączy chrzest chrześcijanina i chrzest Jezusa.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, przewodnikiem po liturgii niedzieli, liturgii słowa najbliższej niedzieli jest ksiądz profesor Marcin Kowalski, członek Papieskiej Komisji Biblijnej oraz wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby dzielić się z nami swoimi refleksjami, swoimi też takimi impresjami dotyczącymi słowa, które jest przygotowane dla nas przez Kościół na najbliższą niedzielę. To niedziela Chrztu Pańskiego. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. I prosimy pierwszą osobę. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja tu chciałem dostrzec, zauważyć, co mi się nasunęło przy czytaniach, że Pan Bóg do Jezusa z nieba i do wszystkich tam powiedział: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W ten sposób Bóg odniósł się właśnie do tych słów Izajasza, gdzie jest powiedziane na samym wstępie, że wybrany mój, w którym mam upodobanie. I tu jest opisane, jakim będzie ten upodobany sługa, który będzie delikatny, który będzie leczył, odszukiwał zaginionych, uwalniał jeńców, którzy siedzą w ciemności. To w drugim czytaniu jest, co to za ciemność jest. I pisze, że przyniesie takie nowe prawo, nowy sposób oddawania czci Bogu, tam gdzie pierwszy raz się objawił jako Mesjasz, przyszedł nie do swojego narodu wybranego, ale do tych, o których brzydko mówili, do Samarytan. I Samarytance powiedział, że jest Mesjaszem, przyniósł jej dobrą nowinę, ona się bardzo z tego ucieszyła i poleciała innym oznajmić, że właśnie nadchodzi Mesjasz. I w drugim czytaniu ta ciemność, która spowiła ludzkość, którą Pan Bóg przyszedł rozpromienić, to jest to, że uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Jeśli człowiek nie ma Słowa Bożego, nie ma nauki, którą przynosi Chrystus, to w takim swoim własnym rozumowaniu, atakowany przez różne myśli, które pochodzą od złego, nie potrafi odnaleźć tej prawdy, tego Bożego Słowa. A Pan Jezus właśnie mówił, że przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście się wzajemnie miłowali. I teraz właśnie, czy my mamy to poznanie tej nauki, czy na nas spoczywa Duch, czy zostaliśmy namaszczeni tym przygotowaniem się do tego, żeby ten sługa, ten Pan Jezus, ten nauczyciel nas poprowadził, bo przyszedł za pierwszym razem, żeby tą naukę przynieść, żeby królestwo zapoczątkować, a później przyjdzie, żeby nas rozliczyć z tego, jak siądzie na tronie król, będzie rozliczał, czy wprowadziliśmy tą miłość w czyn, czy tylko byliśmy słuchaczami biernymi, jak w lustrze, który się ogląda i o sobie dobrze myśli, czy też przyjdzie powtórnie i będzie rozliczał, czy dbaliśmy o innych ludzi, czy dawaliśmy im jeść. Po 2000 lat właśnie zapowiedział, że będzie wracał rozliczać, mówiąc do siostry Faustyny, przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje, numer 429. I teraz, czy my jesteśmy przygotowani do tego, żeby się spotkać z Jezusem, który przyjdzie nas rozliczać, bo Alicja Lęczewska pisała coś takiego. Wszystko, co dzieje się na świecie, jest konsekwencją czynów i intencji ludzkich. Wiara powierzchowna, płytka, często nie chroni od samowoli, od łamania moich pouczeń i przeciwstawiania się temu, co nakazałem dla dobra ludzkości i każdego człowieka. Czy my pogłębiamy swoją wiarę, naukę, swoje światło, Panie, które Pan Bóg chce w nas rozlać? Czy my jesteśmy przygotowani do tego, żeby innych przygotować, żeby innych nauczyć, jak się wprowadza słowo w naukę Pana Jezusa, te światło, które przyniósł na ziemię? Bo
Panie Michale,
rozumiem, mówi, że rozumiem. Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. To jest bezwarunkowe.
Tak,
czyli
tylko to jest zawsze pytanie,
iskra,
to jest zawsze pytanie, które
wiadomo,
my do siebie...
Czy my będziemy wierni Panu Bogu,
no więc
czy
właśnie
będziemy
o
posłuszni,
to, o to
bo
nam
jeśli
chodzi.
Będziemy wierni i posłuszni, to będziemy wywyższeni w potędze i świętości, a jeśli nie będziemy wierni i posłuszni, to nie będziemy ani
tak,
potężni,
dokładnie,
ani święci.
Tylko to, co Pan powiedział, Panie Michale... To, co Pan powiedział, Panie Michale, zawsze jest pytanie, czy my jesteśmy gotowi, czy my jesteśmy na to przygotowani. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o kilka słów komentarza księdza profesora.
Ja bym przekierował to pytanie na sens także naszej liturgii i uroczystość Niedzielę Chrztu Pańskiego. Czy zdajemy sobie sprawę, jak wielki potencjał tego nowego życia został w nas złożony? Bo chrześcijanin to jest ktoś, kto otrzymał wszystko absolutnie po to, aby być światłem dla innych, aby być także przygotowanym na przyjście Pana i przygotować innych właśnie w chrzcie, w doświadczeniu chrztu. Czyli innymi słowy, czy my zdajemy sobie sprawę z ducha, czy żyjemy prowadzeni duchem, któregośmy otrzymali we chrzcie, w takiej formie powiedzmy zarodnikowej, te dary pomnaża się także przez modlitwę, przez swoje życie, ale czy my jesteśmy posłuszni duchowi, czy my także motywujemy się i żyjemy tą godnością dzieci bożych i jako dzieci boże, no i wreszcie czy my także wpatrujemy się w to niebo otwarte, o którym tak pięknie właściwie ostatnio słuchaliśmy przy okazji pogrzebu papieża Benedykta. To był człowiek, który żył właściwie zapatrzony w niebo swoją pracą, swoją miłością, swoją prostotą. Duch, godność dziecka Bożego i otwarte niebo to są potężne motywacje dla takiego właśnie gotowego i pełnego dobrego świadectwa życia chrześcijanina.
Bardzo, bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Przysłuchiwałam się z wielkim zainteresowaniem wykładowi, który przekazał ksiądz wykładowca, tak? I właśnie, tego nam brakuje. Bo brakuje nam wiedzy i zrozumienia pewnych rzeczy, że Jezus w pierwszej kolejności przyszedł jako Mesjasz do narodu wybranego, bo Bóg, tak sobie ten scenariusz, jak ja sobie tak czytam Biblię, to tak, najpierw był raj, tak, było po prostu sprzeniewierzenie się Bogu, później Bóg zawarł przymierze z określonym narodem, tak, też w pewien sposób, no, nie sprawdziło się to, no bo sprzeniewierzyli się Bogu i teraz Bóg dał samego siebie tak naprawdę, przyszedł jako człowiek i załatwił dla nas, dla wszystkich ludzi wszystko. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie na krzyżu, tak? I bardzo świetnie zrozumiałam nareszcie te etapy życia, to znaczy rozpoczęcia misji przez Jezusa, bo ksiądz to świetnie wytłumaczył właśnie, po co był ten chrzest. Ten chrzest był dla Żydów, dla uczonych w piśmie, żeby oni zobaczyli, że właśnie to jest, że on jest tym Mesjaszem. I po to był ten chrzest. Nasz chrzest jako poganki, a później właśnie jeszcze, to znaczy w Ewangelii Marka, zaczynam właśnie, zrozumiałam to. Marek napisał, kto uwierzy właśnie w tą misję, czyli w tą śmierć na krzyżu, przebłaganie za wszystkie grzechy, Jezus wziął wszystkie choroby, kto w to uwierzy i zmartwychwstał, tak? I przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A później po prostu to jest tak jak gdyby zawarcie przymierza we krwi, bo ja przyjmując tą śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, wierząc w to i świadomie wyznając, czyli przyjmując chrzest, ja wszczepiam się w to przymierze poprzez Jezusa Chrystusa z Bogiem. I Bóg wtedy patrzy na mnie nie jako na mnie grzesznika, tylko patrzy poprzez właśnie ofiarę Jezusa Chrystusa. Ja to dopiero teraz doskonale to zrozumiałam, bo to były dwa etapy. Etap dla Żydów i później dla pogan, bo Paweł poszedł głosić tą Ewangelię poganom. I właśnie, i to jest największe szczęście dla nas. Wystarczy, kto uwierzy i przyjmie chrzest. A później, jak Duch poprowadzi człowieka, to jeden jest nauczycielem, drugi jest prorokiem, trzeci ma jakieś poszczególne zadania, tak? Ale są też zwykli ludzie wierni i dla tych, takich jak ja, zwykłych ludzi, to jest jedno zadanie. Będziesz miłował Boga, a bliźniego swego jak siebie samego. I w tym wszystkim zawarte jest wszystko, tak? A jeśli się chcesz wgłębić, no to wiadomo, że trzeba czytać Pismo Święte, trzeba czytać słowa Jezusa, jak żyć. I zawsze, jeśli mam tę wiarę i ten Duch Święty we mnie mieszka, to Duch Święty mi zawsze będzie w miarę tak cicho podpowiadał, żebym miała możliwość wyboru między dobrem a złem. A zawsze muszę wybrać dobro, jeśli już wkraczam na tą drogę zbawienia, tak? Także każdy będzie zbawiony. Dla mnie to jest taka rewelacja, każdy będzie zbawiony. A jakie będzie miał miejsce w Królestwie Niebieskim, no to już jest dalsza sprawa, to jest dalszy wykład. I właśnie brakuje nam zwykłym ludziom, pozwolę sobie na taką uwagę, takich właśnie prostych tłumaczeń, jakie było zadanie Jezusa Chrystusa i co ono dla nas oznacza, jeśli uwierzymy w to i wszczepimy się w ten winny krzew. To tak króciutko, bo nie ma czasu, pewnie jeszcze jest wiele osób, które słucha i które chce wyrazić
no
swoją.
Właśnie.
Ja właśnie chciałam się...
Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo księdzu, który tak wspaniale ten wytłumaczył właśnie to słowo, które będzie czytane w każdym z kościołów.
Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy.
Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy i prosimy księdza profesora o słowo komentarza.
Misja Jezusa i to objawienie nad Jordanem, ono jest adresowane i do Żydów, i do pogan oczywiście. To jest to uniwersalne objawienie, tak jak chrzest będzie także uniwersalnym narzędziem włączenia także w to życie, nowe życie w Chrystusie i dla Żydów, i dla pogan. Oczywiście na początku Jezus kieruje się ku Żydom, później Ewangelia opuszcza także razem z jego apostołami granice Izraela, to jest naturalna kolej rzeczy także, ale chrzest sugeruje nam nam, że już od początku w Bożym zamyśle, podobnie jak mówi o tym pieśń sługi Jahwe, Bóg chciał zbawić nie tylko Izraelitów, ale także pogan. I wreszcie chrzest, to jest to uniwersalna droga, czy to jest to ten moment, w którym zostajemy wszczepieni, włączeni w to nowe życie w Bogu. I może jeszcze tylko uzupełniając to, co pani powiedziała, Bóg rzeczywiście patrzy na nas tak, jak patrzy na swojego Syna, to znaczy w Synu dzięki wydarzeniu chrztu i dzięki Chrystusowi zostajemy zanurzeni po prostu w Jego śmierć, zmartwychwstanie, synostwo, otrzymujemy te relacje, ale oznacza także chrzest coś więcej, w sensie, bo to takie protestanckie ujęcie, że Bóg patrzy na nas tylko czy przez pryzmat swojego Syna. My się autentycznie także zmieniamy w doświadczeniu chrztu, zostaje odnowiona nasza natura. Na to zwracali uwagę ojcowie Kościoła i to jest charakterystyczne także dla teologii katolickiej. Chrzest dokonuje autentycznej przemiany człowieka razem z tym darem ducha, razem z tą nową wspólnotą, którą otrzymujemy z godnością dzieci bożych. Chrzest gładzi te znamie grzechu pierworodnego, przywraca nam wspólnotę z Bogiem, ale także uzdalnia do tego moralnego, dobrego, świętego życia. A więc jest coś więcej jeszcze. Chrzest to jest początek nowego stworzenia. Jest coś więcej w tym wydarzeniu niż tylko i wyłącznie właśnie takie formalne włączenie w Kościół. Jest autentyczna, no nazywamy to tak wręcz duchowa, wewnętrzna, odnowa człowieka, która dokonuje się tam. No bardzo chętnie i bardzo wiele pisali o tym właśnie ojcowie Kościoła. Jakub z Ceru pisał, że chrzest jest taki piec, w którym Bóg nas stwarza na nowo. Piec, w którym zostajemy stworzeni na nowo i otrzymujemy znowu taką pieczęć Bożego nowego stworzenia w naszej istocie, w naszym istnieniu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
A szczęść Boże, z tej strony Jan. Z Ontario.
Witamy.
Według Ewangelii Mateusza 4,12 i Ewangelii Marka 1,14 Jan Chrzciciel został uwięziony. To nam mówi Nowy Testament. Teraz moje pytanie, czy są jakieś informacje pozabiblijne, dlaczego świętego Jana Chrzciciela uwięzili? Przecież miał tak wielki autorytet wśród Żydów. W Judei nawet i przychodzili do niego się chrzcić z Samarii i z Galilei. I teraz jeszcze mam krótką taką prośbę. Jesteśmy w trakcie Świąt Bożego Narodzenia cały czas. I ja słyszę, czytam, że coś się wydarzyło, jak się mówi o historii, że coś się wydarzyło przed naszą erą i naszej ery. Po polsku my, chrześcijanie, powinniśmy mówić, że coś się wydarzyło przed narodzeniem Chrystusa. A tutaj cały czas czytam, słyszę, że coś się wydarzyło before common era, czyli po polsku przed naszą erą i common era, a my Polacy mówimy, znaczy ja nie mówię, ale słyszę, że mówią, co się wydarzyło naszej ery. No ta moja prośba jest taka, mówmy jak nasi przodkowie, co się wydarzyło przed narodzeniem Chrystusa albo po narodzeniu Chrystusa w kościele, można powiedzieć, Anno Domini, roku pańskiego. Mm-hmm. Bo przecież jeszcze na koniec powiem, przecież ja nieraz czytam w encyklopediach, Jezus urodził się w pierwszym wieku naszej ery. No ale skąd ta era się wzięła? Jaka miała początek? Mm-hmm. To jest tak śmieszne wszystko. Dziękuję i pozdrawiam.
My również bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Prosimy księdza, profesora o słowo komentarza, już też takie powoli wiążące.
Podsumowujące, tak. Bardzo dziękuję za to pytanie. Także Jan Chrzciciel to jest ten wielki poprzednik Jezusa, który zapowiada także swoją śmiercią i uwięzieniem, śmierć i uwięzienie także Jezusa. On jest męczennikiem, oddaje swoje życie za słowo. No i Jezus, słysząc o śmierci Jana, także już przygotowuje się do swojej drogi, która podobnie będzie prowadziła na krzyż. To dlaczego Jan przy całym swoim autorytecie został uwięziony? Tłumaczy to ewangelista Mateusz, tłumaczy to także Marek w swojej Ewangelii. Mateusz w tym 14 rozdziale właśnie, gdzie mówi się o uwięzieniu Jana, tylko troszkę dalej, jeśli pan zechce sobie sięgnąć, tłumaczy historię tego uwięzienia Herodiadą, żoną żoną Filipa, którą, czy jego brata, brata Heroda, którą Herod wziął za swoją żonę. Innymi słowy, Herod wziął za żonę, żonę swojego brata, czyli uprawia kazirodztwo, jeden z najgorszych grzechów, który także Żydzi mogli sobie wyobrazić. To jest grzech, za który piętnuje go także Jan. Herod boi się Jana, chętnie go słucha, ale no właśnie uwięził go ostatecznie z powodu Herodiady. No i także z powodu Herodiady, jej zawiści, jak wiemy, po tańcu jej córki Jan straci życie, zapowiadając w ten sposób także no śmierć Mesjasza. Ten wielki prekursor, o ile jest wielkim, także asystuje przy chrzcie Jezusa, wskazując czy objawiając Jego godność. To jest właściwie cała misja Jana i temu służy także chrzest Jezusa w Jordanie, objawieniu Jego godności. Podobnie jak chrzest chrześcijanina, już podsumowując, objawia naszą godność i wprowadza nas w tą nową godność, daje nam udział w nowym życiu w Chrystusie. Nasz chrzest to dar ducha, którego otrzymaliśmy, za którym powinniśmy iść w tym naszym życiu. Nasz chrzest to usynowienie, czy jesteśmy córkami i synami Boga na wzór Jezusa. I wreszcie nasz chrzest to obietnica nieba. To niebo, które motywuje także do tego, aby żyć dobrze, żyć święcie, żyć blisko naszego Ojca, który nas do Niego powołuje. Tę potężną motywację i siłę do tego, żeby wypełnić nasze chrześcijańskie powołanie, ma w sobie chrzest. Podobnie jak dla Jezusa był momentem namaszczenia, tak dla nas także jest momentem namaszczenia i posłania do naszych misji życiowych, głoszenia Ewangelii i do chrześcijańskiego życia.
No właśnie. I do odkrywania chrztu zapraszamy wszystkich naszych radiosłuchaczy też w ramach przygotowania do tej niedzieli chrztu pańskiego. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Przewodnikiem po liturgii słowa najbliższej niedzieli był dla nas ksiądz profesor Marcin Kowalski, członek papieskiej komisji biblijnej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże Państwu.